Storybox przedstawia Eugeniusz Dębski, Owen Yates, detektyw. Tom 8. Ostatnia przygoda. Czyta Piotr Bąk. W każdym z nas drzemie socjopata, gotów przeoczyć związek pomiędzy czynem a jego konsekwencjami. G. Cook, Czerwone żelazne noce. Jakżebym śmiał rościć sobie prawo do wydawania wyroku? Ja sam jestem grzesznikiem i nie wiem, jakie jeszcze pokusy przyniesie mi życie. Karol May, Winnetou. Zielone ludziki? Ależ widuję je codziennie. Zawsze na ich widok przechodzę na drugą stronę ulicy. Owen Yates. W środku każdego jabłka czai się ogryzek. Anonim. Sekret wart jest tyle, ile warci są ludzie, przed którymi powinniśmy go strzec. Carlos Ruiz Safon. Cień wiatru. Mnie budzi Teba. Tebe? Tatuś. Tatusia? Budzik. To kto w końcu jest najważniejszy? Philip K. Dick Yates. Lat 4. Cykl rozważań egzystencjalnych. Co jest grane i kto tym wszystkim rządzi? Życie to coś, z czym należy nauczyć się żyć. Owen Yates. Prolog. Co wy tu robicie? Nic. No to uwijajcie się szybciej. 456 odzywek z armii, o armii i dla armii. Było tak gorąco, że nawet się nie pociłem. Miałem wrażenie, że pot wysycha, zanim wysiąknąwszy ze mnie, zdoła się skoncentrować w krople cieczy. Pokrywałem się tylko warstewką suchej soli i kiedy zaczynała mnie piec skóra, czyli co półtorej godziny, rzucałem wszystko, to znaczy leżenie pod wentylatorem i waliłem się do wanny. Klimatyzacja działała, pewnie. Działała bardzo dobrze i wydajnie. Gdybym chciał podnieść temperaturę w domu o 4 stopnie, wykonałaby to w niecałe 2 minuty, a może jedna by wystarczyła. Ale kiedy usiłowałem zejść z 28 stopni Celsjusza do jakiejkolwiek temperatury poniżej, sterownik dostawał czkawki i skakał do 37, a dopiero potem przez niekończące się 3 kwadranse wracał do magicznych już w tym momencie upragnionych 28. Próbowałem tego 2 razy, potem poddałem się. Nikt nie przyjdzie pomóc. Sterowniki w całym mieście padały jak pchły na psie, który wszedł o świcie do izby żołnierskiej. Sterowniki padały w połowie kraju. Susza trwała od 40 dni, apokaliptycznych chyba, a jakiś jajogłowy albo raczej jajomózgi okularnik, któremu klima musiała paść jeszcze wcześniej w pocie czoła, nomen omen, wyliczył, że gdyby cała pojemność Wielkiego Kanionu zajęta była przez wodę, to musiałaby płynąć 118 dni, żeby wyrównać powstały w tym roku deficyt. Ale nie pamiętałem, na jakiej powierzchni. Całych Stanów? Jego stanu? Czy jego wanny? Leżałem w swojej, w chłodnej wodzie, łapczywie pochłaniałem 2 kilogram zimnych czereśni, a pestkami strzelałem od godziny w ekran telewizora. Ohydny zwyczaj, orzekła Pajma. Nie leżenie w wannie, tylko strzelanie do telewizora. Właściwie nie tyle do telewizora, co prymitywną matę TV, przekazującą obraz z odbiornika salonowego. I strzelałem pestkami nie dlatego, że nie lubię tej maty, sam ją powiesiłem. I nie dlatego, że nie lubię Nicka Goldbluma czy jego uśmiechu przypominającego kratkę do grilla właśnie. O nie. Podłoże było głębsze. Po każdym strzale, kiedy pestka opadała na podłogę, rzucał się na nią kierowany słuchem i okiem mały ścierwojad Cleaner, który przy pierwszym prysznicu, gdzieś o 4 rano, pożarł moje majtki. Choć nie powinien. Ale on chyba też ześwirował. Chyba? Jak ktoś z łazienki wypełza w nocy na trawnik i usiłuje wyskubać całą trawę i jeszcze ją przerzuć, to musi być chory. I nie daje się wyłączyć. Dlatego zamknąłem go w łazience i zatrudniłem do zbierania pestek. Nicky Grilla nadaje w tym czasie jak podkręcony krakiem, chłodny i ubrany. Na pewno nagranie co najmniej sprzed roku. A wiecie przecież, że każdy facet ma 2 razy w życiu kłopoty ze swoją fletnią pana. Wiecie? Sala zabuczała przecząco. Nie? No to wam powiem. Przyda się, żeby nie wpadać w panikę. Wsadził palec za kołnierz koszuli i przejechał od karku do wydatnego jabłka Adama. Faceci mają problemy ze swoimi fujarami w wieku lat 17, kiedy mogliby na okrągło, z każdą i wszędzie, w przeciągu, pociągu, na drągu. I drugi raz, po 50, kiedy na okrągło nie mogą. Sala eksplodowała śmiechem. Kamera migiem wychwyciła kilka matron, które, poszturchując swoich mężów, zanosiły się ze śmiechu. Niki poczekał, aż poocierały sobie łzy. Ale wracajmy do apteki, bo denerwuje mnie ten aptekarz, przyznaję. Więc chcę go jakoś przygwoździć. Wiecie, jacy są Żydzi. Znowu śmiech na sali. Sala ubrana i chłodna. Nagranie? Na pewno. Nie ma takich miejsc na naszej półkuli, za wyjątkiem bieguna, gdzie można by zmusić ludzi do włożenia koszuli, a co dopiero tysiąca ludzi, tysiąca marynarek. No więc rozglądam się i mówię, a dlaczego prezerwatywy mają napisy dla 30-latków, dla 40-latków, dla 50-latków, a we wszystkich paczkach jest dokładnie taki sam tuzin kondomów? Przerywa, a ja trafiam go w ucho. Cleaner rzuca się na turlającą się jeszcze pestkę. A on mi odpowiada. Niki zawiesza głos. On mi na to odpowiada, że nie chodzi o wielkość czy grubość, tylko o intensywność korzystania, częstotliwość kupowania, znaczy się. 30-latki raz na 2 tygodnie, a 50-latki raz na rok. No to mam go, mówię. Chyba zwariowałeś pan, panie aptekarz. Kierując się jakąś tam częstotliwością, wystawiłeś te dla 30-latków na dole, dla 40-latków wyżej. A 50-latki, ci najbardziej schorowani i niesprawni, muszą sięgać pod sufit. Sala ryczy ze śmiechu. Komu by się chciało ryczeć ze śmiechu, gdyby nie mieli porządnej, nie zacinającej się klimy? On gapi się na mnie długą chwilę, a ja się gotuję, wyznaje Nicky Grill. Potem rzuca. 50-latek, jak kupi tuzin, to wraca po następny za rok dopiero. Mogę zatem nawet zdobyć się na przyniesienie drabinki z zaplecza. Spazmy na sali. Musi być im chłodno. Podobno ludzie jak marzną, to tak się śmieją. Taki przedśmiertny śmiech histeryczny. No to ja, spokojny jak głaz, wykalkulowany jak cholera, mówię do niego. No to daj mi pan paczkę dla mnie. A czekam tylko na jego potknięcie. Wystawiony palec Goldbluma ucina hałas i rechot, rodzi ciszę, przykuwa uwagę. Staram się trafić w ten palec, ale ledwo trafiam w ekran. A on mi podaje paczkę tych dla 30-latków. Niki uśmiecha się triumfalnie. Czyli dla tych, co przychodzą co 2 tygodnie. Jestem usatysfakcjonowany. Płacę mu za prezerwatywy, odchodzę, nie mogę się powstrzymać i mówię na odchodnym. Przynajmniej dobrze mnie pan oszacował z tym zapotrzebowaniem. Zapada martwa cisza. Martwa, jakby wszyscy na sali zeszli na udar cieplny, ale nie. Widzę, żyją. A on mówi spokojnie. Oceniam pana na miesiąc. Niki zaczyna mówić z szybkością karabinu maszynowego. Uzi. Ja się śmieję i mówię. To trzeba było dać 2 paczki. A on. Zawsze pan kupuje jedną, a drugą dokupuje pana szanowna małżonka. Gorąca musi być kobitka. Dramatyczna pauza. I puenta. A przecież ja z moją Moirą to czasem raz na 2 tygodnie, bo ona ma takie lekkie migreny. Oklaski, oklaski, okej. Pstryknąłem pestką pudło. Kilo czereśni i ani jednego trafienia. Na ekranie chłodny Niki trajkoce dalej, przekrzykując i tak cichnące brama. Sprytny typ. Tym sposobem sugeruje, że trwałyby i trwały i trwały, gdyby to on ich nie wyłączył. Ale to jeszcze nic. Ja tam raz na 2 tygodnie. To niezły wynik. Może zaprzeczysz. Hej, ty tam w okularkach, co? No, dobra, nie będę ci przerywał przy pełnej sali. Mój przyjaciel poczuł w nocy potrzebę odcedzania kartofelków. Poszedł do WC, staje nad muszlą i nic, stoi, czeka. W końcu pochyla się i mówi. No, co jest, przyjacielu? Przez całe życie zgodnie współpracowaliśmy, a tu nagle jakieś mi numery wycinasz. Z sypialni rozespana żona. Z kim tam rozmawiasz? Z przyjacielem. Jakim znowu przyjacielem? A z takim jednym, starym przyjacielem. Ty go już nie pamiętasz. O kurde, trafiłem w wyłącznik. Nie dowiedziałem się, czy to już była puenta, czy jeszcze coś się tam działo. A tak miło było patrzeć na salę wypełnioną takimi chłodnymi tłumami. A jeszcze jak przymknąłem oczy i wyobraziłem sobie, że jestem tam na klimatyzowanej sali i nagle wstaję i zaczynam z siebie zrzucać ubranie, marynara, koszula, spodnie, skarpety. Zastanawiam się, czy gadki też i... Zadzwonił telefon. Drgnęła mi ręka i miska z kilkunastoma rozkosznie omglonymi czereśniami rąbnęła na podłogę. Ten mały przygłupek rzucił się na niej i na odłamki miski. Chrupał i mlaskał, a mogłem ja. Odczekałem 8 sygnałów. Telefon też chyba zagotował się. Nie przełączał, nie włączał komunikatu. Telefon odbieram. Owen Yates, odbieram. Zameldował telefon, potem krótko pimsknęło. Słucham, rzuciłem w przestrzeń, starając się nie pluskać przeponą. Owen, tu Strudelman. Robin William Wilford Strudelman. Rodzice szanownego rozmówcy byli miłośnikami dwudziestowiecznej komedii? Tylko kto mo... Hej! Podskoczyłem w wannie. Chrusnęło na boki, woda zalała cleaner, który zapiszczał cienko i odjechał. Huknął z czółka w ścianę i zamarł z zamilknięciem pospołu. Co za ulga! Wyskoczyłem na podłogę. Z grubsza otrząsnąłem się. Sierżancie! No, wiedziałem, że nie będziesz pamiętał. Przecież pamiętam. Po 7 sekundach. Udawałem, specjalnie udawałem, żeby panu zrobić przyjemność. No to zrób mi jeszcze jedną. Przyjedź do mnie. A gdzie pan jest, sierżancie? Tu, w Chicago. Tyle, że w innej dzielnicy. W bardzo, co prawda, innej dzielnicy. To nie jest twoje Arlington, a tylko Palos Hills. A lepsza klima w twoim bastadzie niż w domu. Działa?
Sierżanta, nie da się oszukać. To pamiętałem, ale ciągle próbowałem, wierząc, że jeszcze przed zgonem uda mi się przynajmniej raz.
Działa, jak cholera. Nie działa, łżesz, Owen. Jak zwykle, nieudolnie.
Sierżancie, pan niszczy mój imidż. Ja wszystkim dookoła wciskam i z powodzeniem muszę się nieskromnie pochwalić, że jestem zawołanym kłamcą i blagierem, że na 3 zdania 2,5 są kłamstwem i konfabulacją. A i to tylko kiedy zeznaję przed biurem podatkowym, bo w innych sytuacjach jestem jeszcze skuteczny.
Mało gadamy, dużo działamy, przerwał mi.
Mogłem działać, byłem już suchy. Bielizna, całe 2 zmiany, leżały w szczelnych workach w lodówce obok półtuzina skarpet. Byłem przygotowany na taką ewentualność apokaliptyczną jak wyjście.
No dobra, sierżancie, proszę o adres. Już go masz w chronie. Czekam na rogu Harlem Avenue i Roberts Red Drive. Ile będziesz się tu czołgał?
Gdybym się czołgał, to byłbym w pół godziny, ale muszę jechać z samochodem, no to umówmy się za całą.
Wio, futro w gacie i jedziemy.
I rozłączył się. Ociekający wodą stanąłem na ciepłych kaflach. Wanna ćwierknęła, że niby woda w niej została i co z nią robić. Wolno, żeby się niepotrzebnie nie rozgrzewać, podszedłem do pulpitu, skierowałem wodę do zbiornika podlewającego trawnik. Potem połączyłem się z bastadem, włączyłem w nim klimę i ustawiłem temperaturę na 20 stopni. Okazało się, że w garażu temperatura dochodziła do 54. Miałem więc kilka co najmniej minut czasu na spokojne ubranie się. Majtki z lodówki były niezłe, ale mimo, że były to bokserki, o umyślnie dużej powierzchni ogrzałem je sobą w kilka sekund. Zrezygnowany cmoknąłem na psa. Monty udawał białego misia na płytkach pod schodami, ale kiedy pokazałem mu kluczyki, pozbierał wszystkie swoje łapy, pyski i ogony i ruszył za mną. Poczekałem i dotknąłem go. Był rozgrzany jak piec do wytopu szkła. No, ale nie było się czemu dziwić. Jedyna rzecz, jaka go jako tako obchodziła, to kurtyna wodna w ogrodzie. Ale przecież władze miasta apelowały o powstrzymanie się od takiego używania wody w czasach ostrego jej deficytu. Gdy tylko włączyłem ją wczorajszego wieczora, napadło mnie jakieś małoletnie komando. Co to węszy po okolicy w poszukiwaniu utracjuszy wodnych? Wyłączyłem kurtynę, obiecałem poprawę, przeprosiłem Montiego. Odtąd włączałem nawilżanie obłokiem wodnym tylko na 4 minuty, między północą a pierwszą. Wtedy te hordy egzekutorów wespół z komandami inkwizytorów zajmują się przestępstwami cięższymi, albo składają raporty lub uzgadniają plany działania na następne godziny. Może nawet śpią. Grunt, że przez 4 minuty możemy z monterem stać w rozkosznej, względnie chłodnej wilgoci i przez następne 4 minuty wydaje nam się, że jest chłodniej. Przez te 500 sekund mógłbym nawet gadać ze swoim agentem o trasie promującej władców nocy złodziei snów. Ale on się wyniósł na chłodne Baleary, a jego pełen współczucia głos dochodzący stamtąd podnosił mi temperaturę o 4 do 5 kresek. Dlatego, obawiając się udaru cieplnego, nie dzwoniłem do niego. Jego telefony, wszystkie 2, skwitowałem 2 słowami o upale. Poza tym, kiedy u mnie była 1 w nocy, u niego chyba 8 rano. Nie miałem zamiaru słuchać jego zadowolonego z siebie, najedzonego głosu. Ja, odżywiający się od 10 dni wodą, czereśniami, melonami, arbuzami, ogórkami i znowu wodą. Wszystkim, co wilgotne, soczyste, ciekłe i dające się schłodzić. Piwem. No trudno. Jak działać, to działać. Słowo mężczyzna do czegoś zobowiązuje. Wbiłem się w przewiewne szorty, narzuciłem koszulkę, chwyciłem swój klucz i pognaliśmy z Montim do garażu, w którym czekał już rozkosznie schłodzony Bastard. Przelotnie, zamykając dom na wszystkie spusty i wyjeżdżając na ulicę, pomyślałem, że może przeprowadzić się do samochodu na jakiś czas. Po prostu podłączyć się do instalacji energetycznej i spać w wozie. A po chwili wydało mi się to głupie. Po drugiej chwili odłożyłem decyzję na potem. Tłukłem się przez ospałe, senne, rozmamłane, spocone miasto. Blask walił od posrebrzonego asfaltu, polewanego przez 10 beczkowców municypalnych czymś, co miało odbijać promienie słoneczne. Inaczej stopiłby się i spłynął do studzienek kanalizacyjnych. Szyby same się spolaryzowały, zrobiło się ciemniej i chłodniej. Odruchowo sprawdziłem, czy mam włączonego tropiciela, który pilnowałby, czy ktoś za mną nie jedzie podejrzanie długo. Niemal czułem, szczególnie na światłach, jak opony Bastarda zapadają się w rozmiękający asfalt, jak z trudem na zielonym wynurzają się z miękkich łożysk. Nie daj Boże gwałtownie zahamować, pomyślałem. Opony zedrą dywanik podłoża na całej trasie hamowania. Zwolniłem jeszcze bardziej. Potem pomyślałem, że zwolniłem nie na tyle z powodu dbałości o wygląd i jakość podłoża, co chcąc wydłużyć przyjemność oddychania chłodnym, 20-stopniowym powietrzem. Obok mnie Monty wysunął kinol w kierunku wylotu na Wiewu i chwytał zimne powietrze z błogo zapadającym się w siebie spojrzeniem. — Wszystko, co dobre, ma swój koniec — powiedziałem do niego. — Poza kiełbasą, która ma 2. Nie zareagował nawet na słowo kiełbasa. No, skoro Monty Pyde woli powietrze od wędliny. Dojechaliśmy do Harlem Avenue. Po godzinie i 6 minutach. Fatalny czas. Sierżant Kaszel stał w pełnym słońcu, nie pocił się, nie unosił, jak wielu innych na chodnikach, rąk niczym kogut skrzydła, by osuszyć swoje podpachy. Miał upał w dupie, a ten godził się z tym i nie podskakiwał. Kto by zresztą chciał zastartować do sierżanta Kaszla? Harcap? Czy co tam on miał z włosów? Ja nazywałem to harcapem. Dumnie leżał mu na tyle głowy. Tak samo gruby jak 15 lat temu. Grubszy nawet. Pewnie już trzeba by sierżanta huknąć łomem, żeby przez harcap ogłuszyć. Ale pytam raz jeszcze. Kto by się na to odważył? Ja na pewno nie. Zatrzymałem wóz. Sierżant otworzył przednie drzwi i popatrzył pytająco na Montiego. Ten posłusznie poderwał się i przeskoczył na tylną kanapę. Nieznacznym ruchem puściłem tam dodatkowo strugę chłodu.
Ile to razy spóźniliście się do szeregu, żołnierzu? Zadał sierżant Kaszel rytualne pytanie.
Nie mam pojęcia, panie sierżancie. Sądziłem, że to raczej pan prowadzi ewidencję. Odpowiedziałem równie rytualnie.
Witaj, Owen. Powiedział sierżant i podał mi dłoń.
Chłodną. Uścisnąłem ją szczerze i radośnie. Podjechałem kawałek i znalazłszy kawałek cienia, przycumowałem w nim. To było tylko 46 stopni. Przestawiłem swój fotel tak, by siedzieć twarzą do sierżanta. Poszedł w moje ślady.
Nieźle się trzymasz, jak na zapasionego literata. Całkiem, całkiem.
No, mam inne zdanie. Najlepiej tu się trzyma klima, a zaraz potem pan. Ja jestem daleko za Montym. Zamiast zaprzeczyć, skinął głową.
Przeczytałem wszystkie twoje powieści, powiedział.
Dwa dywizjony ciarek ruszyły od karku ku kur... w dół.
Wszystkie sześć i muszę powiedzieć...
Było siedem, bąknąłem nieśmiało.
Jedna do dupy,
gładko zmiótł mój protest.
Nie liczę jej. Tak więc przeczytałem wszystkie sześć i muszę powiedzieć...
Sierżancie, łaski, jęknąłem. Chce mnie pan w coś wrobić. To może bez smaru, co?
Że sprawnie i wciągające. Co prawda wychwalasz w nich siebie pod niebiosa, ale jeśli przynajmniej część tych komplementów jest słuszna, to gratuluję.
Jak to? Część, sierżancie. To są nieomalże reportaże ze spraw, tyle że lekko zbeletryzowane.
Ciekawe, archiwa CBI jakby przeczą twoim słowom, uśmiechnął się lekko.
Pan by chciał, żeby się przyznawali do wszystkich kiksów, do infiltracji ziemi innego wymiaru, do...
Kapitanie Yates. Nie badałem tego pod kątem prawdziwości. Przyjąłem, że sprawy były tak, jak pan opisał. Mnie interesowały, jak je pan rozwiązywał. Metoda,
uniósł palec,
i wynik. A czy szukał pan gwałciciela, osła w waszym zoo, czy mimomita, czy polował na szpiega z innego wymiaru? Co mi do tego? Sprawa to sprawa.
Zawsze to samo. Ja do niego gadam, a on odpowiada ni z gruchy, ni z pietruchy. Jakby słuchał kwestii z innego wymiaru, innego czasu. Polemika to słowo nie istnieje w słowniku sierżanta Williama Wilfrida Strudelmana. Chciałbym być obecny podczas jego spotkania ze świętym Piotrem. No, może nie śpieszy mi się, ale gdyby co, albo z Lucyferem. Już on mi powie, jak powinno funkcjonować piekło i raj, bo to, co się dzieje do tej pory, to gówno, za przeproszeniem, nie piekło. Westchnąłem w duchu. Zobaczyłem, że kaszel uśmiecha się pod szczotkopodobnym wąsem, niewątpliwie wiedząc, jakie myśli kotłują się aktualnie w mojej głowie. Sprawa to sprawa, powtórzyłem bezmyślnie i nagle zaskoczyłem.
A jaka to sprawa, sierżancie? A, banał i trywiał, machnął ręką. Najzwyklejsza asekuracja.
Asekuracja?
Wprowadzam. Nieopodal znajduje się dom weterana.
Wytrzeszczyłem oczy.
Ja tam nie mieszkam, ale jest tam moich kilku kolegów. Poszkodowani w potyczkach afgańskich i afrykańskich i różnych innych. Wszystko byłoby okej, gdyby w okolicy nie pojawiła się banda chinonegrów, która najwyraźniej zamierza z tej parkowej dzielnicy stworzyć sobie małe, chłodne miejsce spoczynkowe.
Sierżancie, nie mówimy już chinonegrów, tylko
Wytropiłem ich legowisko. Siedzi tam zawsze taki bysio z przywódczymi zapędami, jakieś pół tuzina przydupasów. Sam się nie pojawię tam, bo to już nie te lata.
Zerknąłem na jego biceps.
Jak to nie są te lata, to jakie? Pomyślałem. Potrzebuję kogoś, kto przypilnuje, żeby jakiś drań nie skoczył mi na plecy. Musi być ze mną kiepsko, sierżancie, powiedziałem zrezygnowany. Skoro uznaje pan, że nadaje się tylko do asekuracji.
Wiem, plotłem w natchnieniu. Jestem tylko kapitanem Seaforce. Mam ledwie dwa odznaczenia za odwagę. Cóż, byłem tylko policjantem w sekcji zabójstw. Aktualnie zaledwie detektyw z markerem, a na licencji,
a potem zapraszam cię do siebie, na małego. U mnie klima działa, oświadczył. I poczułem, że to jest właśnie sprawa.
Nie to skopanie dupy czwórce przesterowanych młodziaków. Przymknąłem się, skinąłem głową.
Miło cię zobaczyć, powiedział sierżant Kaszel. Przyjemnie,
dodał jakby wyczuwając, że oszczędzanie na miłych słowach nie jest dobrym wstępem do gry ze mną. Mógł pan zażyć tej przyjemności wcześniej, odpowiedziałem. Ile się nie widzieliśmy? 15 lat? 17? Nadąsany szczeniak rozczarowany brakiem uwagi ukochanej nauczycielki.
Wzruszył ramionami. Już nie jesteśmy oddziałem. Każdy ma swoje własne życie, a poza tym
machnął ręką.
Udało mi się zobaczyć kilku chłopaków, wykrztusił z trudem. otłuszczone pasi brzuchy. Jeden chleje piwo i tłucze babę. Drugi ćpa i nie widzi sensu życia. Trzeci jest kaznodzieją i przeprasza za grzechy swoje i cudze. Po takich kilku widokach boi się człowiek odezwać do kolejnego żołnierza, aby nie pogłębiać splinu. Takie losy mnie postarzają, a nie lubię. Ja też piję piwo, uśmiechnąłem się. A ja też. Każdy normalny człowiek. Przerwał i nagle parsknął cichym śmieszkiem. Znasz ten dowcip o Kubusiu Puchatku? Kubuś Puchatek złowił złotą rybkę. Ta, jak to rybka, obiecuje spełnić jego 3 życzenia. Ale Kubuś macha ręką. I tak cię wypuszczę, mówi. I wypuszcza. Idzie sobie przez 100-milowy las i nagle widzi kłapouchego, który siedzi pod drzewkiem i popija piwo. O, myśli Kubuś, piwka to ja też bym się napił. I nagle trzyma w ręku litrowy kufel wspaniałego, pienistego piwa. Ach, to złota rybka, domyśla się. Mimo wszystko spełnia wszystkie moje życzenia. Idzie sobie dalej z kuflem w ręku, aż tu nagle za krzaka wyskakuje prosiaczek i trajkoce. O, Kubusiu, dobrze, że cię widzę. Oj, widzę, że masz piwko, ale fajnie, też bym się piwka napił. Zimne, pieniste, podzielisz się ze mną? Ojej, a dlaczego to ja, Kubusiu, tak cię całuję w dupę?
Roześmiałem się tak głośno, że leżący w podmuchu zimna Monty poderwał się i szczeknął z wrzutem. Pewnie obliczył, ile kalorii spalił na ten ruch. Pochichotawszy chwilę, zapytałem. Piwa? Sięgnąłem do lodówki i sprawdziwszy treść, wyliczyłem. Bat 55, Golden Wave i Parstek. To ostatnie polecam szczególnie.
Nie, dziękuję. Przyjrzałem mu się z teatralnym zdziwieniem na twarzy. Dokonałem niedawno wymiany poglądów z moją pompą. Ona zaproponowała nefalizm i postawiła na swoim. To zboczenie, jeśli dobrze pamiętam, wzięło się z kultury heleńskiej, dawno już nie dominującej sierżancie na tym świecie. Powstrzymywanie się od napojów wyskokowych adresowane było do bogów, a nie do pomp. No i ze mną tak właśnie jest. Mam ważne rzeczy do zrobienia i... Zmarszczył nos. Nieważne, ale dziękuję za piwo. Wyjąłem puszeczkę Prasteka i wypiłem połowę. Broń? Zlizałem pianę, odetchnąłem i wskazałem na siedzisko fotela, pod którym miałem co nieco. Skrzywił się. Ale tam, to żuczki gnojarze. Nie będziemy ich ranić. Co najwyżej szpic w dupę i płasko w ucho. Popłaczą się i popędzą po mamę. Dobra, to gdzie to jest? Dopiłem piwo i zgniótłszy dno puszki, uruchomiłem dezaktywator, a puszkę wrzuciłem do specjalnego pojemnika, gdzie z szelestem przemieszczał się alupył po kilku poprzedniczkach. O, jedź, będę pokazywał. Wyjechaliśmy na słońce i mimo, że temperatura w samochodzie nie wzrosła ani o 100 stopnia, uderzyło w nas ostrym światłem i iluzorycznym, produkowanym w mózgu poczuciem gorąca. Musiałem się powstrzymywać, by nie obniżyć jeszcze temperatury, a nie chciałem przeziębić Montiego, a tym bardziej sierżanta. Ruchem wskazującego palca kierowałem moim wozem. Po 10 minutach dotarliśmy do niewielkiego placyku, na którym jakaś mniejszość narodowa ustawiła obelisk z wydrapanym w głazie profilem swojego wodza, mentora, generała. Nie dojrzałem napisu. Zresztą nie tym się zajmowałem. Pod obeliskiem siedziała grupa, no już nie wyrostków, raczej młodziaków. 20, 23, 24. Aż do bólu standardowa horda. Cepeliny w uszach, kolce w brwiach, opancerzone knykcie, pasy z ćwiekami o wadze 6 kilo. Noszone przez kilka dni zostawiają blizny na biodrach. Szerokie, pompiaste portki, obcisłe, czarne, skórzane kamizelki. Matko Boska, że też nic się na tym świecie nie zmienia. Żarli morele i strzelali pestkami wpływającą w kałuży puszkę po jakimś izodrinku. Kałuża? W tym upale? Popatrzyłem w lewo i w prawo. Zobaczyłem nowiuteńki słupek hydrantu. Musieli gnojki skopać poprzedni. Pobawili się w fontannie wody. Potem rączo zjawiła się ekipa i zatkała wyciek. Zostawili im nowy hydrant do sflekowania. Było ich 9. No, nie była to znacząca przewaga, o ile nie skończyli jakiegoś gruntownego kursu Jaimpo czy innego Kalaripayat.
otworzyłem drzwi od swojej strony. Otworzyłem drzwi tylne od strony ulicy. Zawsze można się łudzić, że jakby co, to i Monty dołączy do nas swoich kumpli. Wysiadłem i przeciągnąłem się. Sierżant Kaszel odkaszlnął i otworzył swoje. Wysiadł i już nie przeciągając